A w naszym studiu gość Alicja Delubicz-Szeliska. Na co dzień mogę powiedzieć menadżer, ale teraz u nas w studiu zupełnie innej roli. Dzień dobry.
Dzień dobry, Przemku.
Jako autorka książki Szef dla pokolenia Z. Jak nie stracić ludzi, których nie da się zatrzymać pieniędzmi. Rozumiem, że to wydawnictwo i to, co tu napisałaś, to jest w dużej części pokłosie twoich doświadczeń związanych z prowadzeniem firmy, która musi zatrudniać dużą liczbę osób. To z ilu lat to doświadczenie jest?
Oj, ja w tym roku kończę lat 40. Doświadczenie zebrane w tej książce uznajmy, że z ostatnich 15 lat.
To duży bagaż doświadczeń. A prowadzicie wraz z mężem dużą firmę. To jest chyba największy hotel w okolicy, tak? Ile tam jest pokojów?
311.
311 pokojów.
Tak.
I żeby to obsłużyć, trzeba mieć załogę, obsługę w ilości?
Ojejku, w sezonie wysokim, czyli wtedy, kiedy wszystkie pokoje są zajęte, to na pokładzie jakby stali pracownicy plus jeszcze młodzież, która przychodzi do pracy sezonowej tak zwanej, to jest około 300 osób.
Czyli jedna osoba na pokój, mniej
tak,
więcej.
Tak, mniej więcej, tak.
To jest ogromna liczba osób, zdarzają się różne charaktery, różne środowiska, różne narodowości pewnie nawet.
Tak.
W związku z tym jest taki pewnie problem, albo też wyzwanie, można to różnie traktować, żeby to wszystko działało tak, jak należy i żeby klienci potem byli zadowoleni. To o czym jest ta książka tak naprawdę?
Ta książka to jest przede wszystkim o współpracy z tak zwanym pokoleniem Z.
To wyjaśnijmy, co to za pokolenie jest. Urodzenie między 95, tak?
Tak, a mniej więcej 2010 rokiem.
12 nawet widziałem takie założenie. No dobrze, ale się nie sprzeczajmy, tak. Bo to jest mniej więcej te, powiedzmy, 17-18 lat przestrzeni na urodzenie, czyli taki przełom wieków, tak?
Tak,
przełom. A do czego to jest takie pokolenie teraz przez ciebie wybrane, to jest dlatego, że oni weszli na rynek pracy?
Już mówię, weszli na rynek pracy, to jest pokolenie, według mnie w tej chwili na rynku pracy jest zderzenie dwóch pokoleń. To jest dokładnie jakby zderzenie tego naszego pokolenia, czyli pokolenia milenialsów, tych 40, 45, 47-letnich menadżerów z pracownikami, którzy im podlegają, czyli z tymi 25, 30-latkami. I tutaj niestety bardzo często dochodzi do różnych sytuacji konfliktowych i jakby brak zrozumienia, jeżeli chodzi o podejście pokolenia Z do pracy. Stąd też skupiłam się przede wszystkim na tym pokoleniu Z.
To, co mnie zaoferowało, to nie da się ich zatrzymać pieniędzmi. To jak wielu pracowników z tego pokolenia, z jak wielką grupą miałaś okazję pracować, współpracować? To są dziesiątki, setki osób?
Dziesiątki. Na pewno dziesiątki i miałam przyjemność pracy z tymi osobami i w dziale SPA, za który byłam odpowiedzialna i również z praktykantami z naszego technikum hotelarskiego w Słupsku. Z tego technikum przychodzi do nas młodzież i z nimi również miałam przyjemność prowadzenia zajęć. No i chciałabym się tutaj pochwalić, że chyba jako jedna z niewielu osób nie miałam problemu z nawiązaniem kontaktu z tą młodzieżą, dotarciem do nich i wyegzekwowania na naszych zajęciach tego, co miałam zaplanowane.
Dobrze, ale podkreśliłaś, że ty jesteś z innego pokolenia niż
tak.
Te. Ale ta różnica wieku nie jest aż tak duża, jak chciałabyś to w tej chwili uwypuklić, powiedzmy sobie to szczerze. Natomiast jest pytanie, co to są za ludzie? Czy dla nich pieniądze rzeczywiście nie są najważniejsze? Bo przychodzą do pracy nie tylko, żeby się czegoś nauczyć, ale żeby zarabiać. To jest zupełnie naturalne, nie ma czego krytykować.
Tak. To są ludzie, którzy w przeciwieństwie do naszego pokolenia, czyli do tych milenialsów tak zwanych, są bardzo wrażliwi i nastawieni przede wszystkim na dbanie o swoje zdrowie psychiczne. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, są to też ludzie, którzy na pierwszym miejscu stawiają siebie, swoje cele życiowe, swoje pasje, podróżowanie.
I egoiści.
Nie egoiści, absolutnie nie egoiści. To są
siebie na pierwszym miejscu.
I dbają o siebie w ten sposób.
W ten sposób, tak?
Dokładnie, pod kątem dbania o siebie. Absolutnie nie, przepraszam, nie nazwałabym ich egoistami, jestem bardzo, tutaj mówię, daleka od takich określeń. Osoby bardzo wrażliwe, to bez dwóch zdań. Ja jeszcze, Przemku, pamiętam, moi rodzice zawsze mi tak wpajali, żeby w pracy się z nikim nie przyjaźnić. W pracy nie ma koleżanek. W pracy powinien być zachowany dystans i nie powinno się gdzieś tam przenosić tego życia prywatnego do tej strefy pracy. Jeżeli chodzi o pokolenie Z, ja to też ujęłam w książce, to praca ma pasować do życia. Życia, a nie życie do pracy. To praca ma stanowić dla nich środek do realizacji pasji, do realizacji właśnie tego podróżowania. I są to osoby, które absolutnie nie obawiają się utraty pracy. Dla nas to zawsze, przynajmniej dla mnie, utrata pracy była przeogromną porażką. To zawsze świadczyło o tym, że musi być coś ze mną nie tak, skoro pracodawca ze mnie rezygnuje. To młode pokolenie jest w tej chwili tak nauczone, że dla nich jest to lekcja. To nie jest żadna porażka. To jest właśnie znak. Straciliśmy pracę, okej, nie ma problemu, szukamy czegoś innego. To ma być tylko taki chwilowy środek.
To jest takie powiedzenie, które ja bardzo lubię i bardzo sobie cenię. Winstona Churchilla. Ja nawet uważam, że to jest moje motto życiowe, że sukces jest skoczeniem od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. I to chyba pasuje do tego. Natomiast oni siebie stawiają na pierwszym miejscu, tak?
Tak.
Dobrze. A jeżeli byliby osobami, które same mają własną firmę, to dalej dbają tylko o siebie? Tylko czy dbają o tę firmę? Czy potrafią postawić coś poza sobą na pierwszym miejscu, kiedy mają jakiś cel?
Oczywiście, że potrafią i ja też nie ukrywam, bardzo się denerwuję, kiedy słyszę, że są to osoby nieambitne. Oni są bardzo ambitni, tylko w przeciwieństwie do tego mojego pokolenia nigdy nie dadzą się wrzucić w pracę od godziny 8 do godziny 16 czy do godziny 17.
Ale jak ma firma funkcjonować bez takich ustaleń?
Ale nie, to oni będą realizowali cele. Okay. Cenią sobie ten elastyczny czas pracy, natomiast takie bezsensowne zasady na zasadzie wysiedzenia godzin, tak żeby wszystko zgadzało się tutaj z tymi godzinami na etacie, to jest coś, czego absolutnie nie uznają. Uznają pracę zadaniową i w każdej pracy muszą widzieć przede wszystkim ten wyższy, głębszy sens, misję.
No dobrze, ale czy ty jesteś w stanie ich przekonać, że najważniejsze jest zadowolenie klientów i nie czas waszej pracy, tylko to, żeby naprawdę te oceny na różnych portalach internetowych waszej firmy były jak najwyższe. Oni są w stanie to zrozumieć, się do tego dostosować?
Oczywiście, że są to w stanie zrozumieć i bez problemu to rozumieją. Dla tych ludzi też, Przemku, bardzo ważne jest przedstawienie im konkretnych procedur, sprawdzenie, czy to jest dla nich na pewno jasne i też ujmuję to w książce udział w tak zwanym mikrozarządzaniu, czyli pytanie ich o zdanie. Bardzo cenię...
Chcą czuć się ważni.
Tak.
Albo może nie, zauważeni.
Tak, zauważeni i dostrzeżeni. I chcą mieć udział w tworzeniu, nawet jakby we współtworzeniu firmy, we współtworzeniu drobnych ofert, współtworzeniu tych różnych doświadczeń, które wpływają później na wspomnienia z pobytu w hotelu z gośćmi.
No dobrze, bo ja też spotkałem takie oceny, ale to już jest chyba tego późniejszego pokolenia, płatki śniegu. Czy to też się tyczy tego pokolenia Z, że są absolutnie tak wrażliwi na każdą krytykę, na jakieś słowo zwracające uwagę, że są zupełnie porcelanowi, jeżeli chodzi o tą konstrukcję taką psychofizyczną, że w zasadzie nie wolno ryzykować jakiegoś krytycznego zdania, bo za chwilę będzie obraza majestatu i zabieramy swoje zabawki i odchodzimy i baw się dalej sam, starszy człowieku, nie będę z tobą współpracował. To tak jest, czy tak nie jest?
Wspaniale, że o tym wspominasz. Określenie płatków śniegu to jest u mnie również ujęte w pierwszym rozdziale książki. Wszystko się zgadza i to jest podkreślenie tej wyjątkowej wrażliwości i ogromnej empatii, którą ci ludzie mają w sobie. Jeżeli chodzi o tak zwaną informację zwrotną, którą menadżer powinien przekazywać dla tych przedstawicieli pokolenia Z, to oczywiście jak najbardziej, natomiast ta komunikacja powinna być zawsze komunikacją partnerską, a nie komunikacją nakazową.
Czyli nie rozkazy, a dialog? Dialog.
I jeżeli coś jest nie tak, dla nich najgorszą informacją zwrotną to jest brak informacji zwrotnej. Tak, to jest dokładnie też cisza. Oni wtedy głupieją. Nie wiedzą, czy wykonują swoją pracę prawidłowo, czy nieprawidłowo.
Czyli trzeba chwalić.
Niekoniecznie cały czas chwalić.
Ale recenzować, czy raczej opisywać, to jest okej, to jest okej, to jest okej, to popraw, musisz zrobić tak, a nie inaczej, czy to też jest zła metoda?
To jest jak najbardziej prawidłowa metoda.
Okay.
Tak, jak najbardziej. Czyli jakby podkreślenie tego, co wykonują dobrze i zwrócenie uwagi na to, co
jeszcze...
Ja
tak pytam, bo ja mam dzieci w tym pokoleniu. Urodzone.
I myślę, że sobie też świetnie radzisz z wychowaniem tych dzieci.
To już jest, że tak trzeba by dzieci zapytać, jak sobie radzę. Natomiast jeżeli tam pieniądze nie są najważniejsze, bo ja czasami mam wrażenie, że dla tego pokolenia pieniądze są bardzo ważne. że oni lubią rzeczy luksusowe, fancy, instagramowe, tiktokowe i tak dalej, i tak dalej. I ta pogoń czasami nigdy się nie kończy. A to za telefonami, a to za sprzętem, a to za modą, ubraniami, etc., etc. I w zasadzie nie ma takiej kwoty pieniędzy, którą nie można by wydać na to, żeby być ciągle into fashion, jak którzy mówią, tak? Czyli w tym trendzie modowym. To tak jest, czy tak nie jest? Bo te pieniądze nie są najważniejsze, czyli realizacja, ale z drugiej strony są potrzebne do tego, żeby być ciągle w trendzie.
To Przemku, zapytam ciebie, co dostałeś na pierwszą komunię świętą?
Chyba rower i zegarek.
Ja też dostałam zegarek i też opisuję to w książce. Moim marzeniem było wtedy zebrać pieniądze na rasowego kota rasy Ragdoll. I wszystkie, tak, wszystkie pieniążki z komunii przeznaczyłam na tego pierwszego rasowego kota. Mogę zapytać, co dostała chociażby jedna z twoich córek na komunię? Bo pewnie to już nie był rower.
Chyba dostała jakieś pieniądze.
I pewnie konkretne na 5 ragdoli. Także...
Ja nie pamiętam, powiem szczerze, nie pamiętam, bo to już było jakiś czas temu. Natomiast były tam jakieś drobiazgi, ale chyba pieniądze to były jednak wszystko, bo uznaliśmy, że sama będzie lepiej wiedziała, co, na co wydać, a jak nie wyda, to będą i już.
I właśnie, ja mam takie, wiesz, wrażenie, że na przykład nasi rodzice, kiedy my byliśmy w tym wieku lat kilkunastu, byli skupieni na takiej pogoni za lepszym jutrem.
Również... No bo Polska, ty nie możesz tego pamiętać, ja mogę, bo jestem dużo starszy. Polska była szara, bura i ponura za PRL-u, potem był ciężki czas przemian lat 80., końcówka 90., bezrobocie, denominacja, brak pracy, tereny popegeerowskie, które zarastały, nikt się tym nie interesował. Część ludzi tego już nie pamięta i pewnie nie wiem, czy jesteś w stanie zapytać swoje córki w tym właśnie, w tej właśnie sprawie. Moje dzieci nie rozumieją albo się z tego lekko podśmiewują, jak ja im opowiadam, że za PRL-u, a ja PRL dość dobrze pamiętam, nie było nic w sklepach. I ale jak to jest możliwe w ogóle? To są takie pojęcia, które się nie mieszczą w głowie, że ten rynek spożywczy, kapitałowy, jakkolwiek, jaki kapitałowy, nie było żadnego rynku kapitałowego, w ogóle rynek czegokolwiek był tak zepsuty, że nie dawał sobie rady z podstawowymi potrzebami ludzkimi.
Nasze dzieci
papier tego... toaletowy, kolejki po papier, kto to dzisiaj widział w ogóle?
Nasze dzieci tego nie są w stanie absolutnie zrozumieć, a czasy mieszkania również odwołuje się do tego, czas jakby tej takiej życzliwości sąsiedzkiej, mieszkania w bloku.
W kamienicy.
Tak, ja akurat mieszkałam w starym bloku na Sołtka, w jednym z tych pierwszych bloków, gdzie cztery rodziny mieszkały po jednej stronie, cztery po drugiej, każde dziecko miało chomika. Ja do tej pory pamiętam, jak ja na przykład wróciłam wcześniej ze szkoły, wiedziałam, że nade mną mieszka pani Halinka z moją przyjaciółką Kasią. Wiedziałam, że jak jestem głodna, mogę pójść do nich do domu. Pani Halinka na pewno poczęstuje mnie zupą.
To był... Dzisiaj nie do pojęcia to są rzeczy.
Tak, dokładnie. To jest dzisiaj...
Moja babcia miała takich sąsiadów w kamienicy na Słowackiego w Słupsku, gdzie w zasadzie wszyscy się znali. Dzieciaki albo były u góry, albo na dole, albo gdzieś po środku, albo na strychu. I w zasadzie nikt ich nie... Znaczy, może i pilnował, ale jak były gdzieś w zasięgu kamienicy czy podwórka, to nikt się o nie nie martwił specjalnie.
Dokładnie.
Dzisiaj nie do wyobrażenia w ogóle historia.
Tak. To Przemku, ja z takich jeszcze, wiesz, do niewyobrażenia historii podam jedną. Moją córkę, która ma w tej chwili lat 9, jest w trzeciej klasie szkoły podstawowej, codziennie zawożę pod samo wejście do szkoły samochodem. No i ostatnio moja córka stwierdziła, że jej, uwaga, największym marzeniem jest jeździć do szkoły takim starym, żółtym autobusem. Nie ukrywam, że mi aż mowę odjęło i zapytałam ją, tak, dlaczego? No bo widziała to na filmie, ona uważa, że to jest super.
Ale taki amerykański, tak? W sensie.
Tak, taki amerykański.
No to ja jeszcze pamiętam, ogórkiem jeździłem, tak zwanym ogórkiem, autobusem ogórkiem do szkoły na ulicę dzisiaj Sobieskiego jeszcze wciąż, tak. Tak to było. Czy ludzie z pokolenia Z czytali tę książkę? Recenzowali? O to chcę zapytać.
Wiesz co, jeszcze nie. Natomiast czekam na spotkanie autorskie, które, tak jak wiesz, odbędzie się w najbliższym czasie, natomiast w małym gronie. Z tego małego grona wyszło 60 osób, także... No właśnie, sami najbliżsi. I nie ukrywam, że po tym jakby spotkaniu oczywiście tą książkę zamierzam wręczyć i naszym uczniom z Technikum Hotelarskiego w Słupsku i też moim studentom z Uniwersytetu Pomorskiego. Jestem bardzo ciekawa ich opinii, ich zdania.
No bo to właśnie, bo teraz trzeba czekać na ten feedback, na tę odpowiedź, na tą informację zwrotną od tych, o których jest ta książka. Czy dobrze to zdefiniowałaś, czy dobrze to zaobserwowałaś, czy oni się zgadzają z tymi wnioskami, które się w tej książce pojawiają. A ktoś jeszcze już czytał tę książkę?
Tak, oczywiście. Z tyłu są nawet recenzje tutaj kilku osób. Bardzo. Także bardzo proszę. Redaktor prowadząca Businesswoman and Life, Angelika Łuszcz, pan Wiktor Cyrny oraz pan Konrad Wojciechowski, dziennikarz Gazety Wyborczej.
Proszę bardzo. I widzę, że raczej są to pozytywne opinie. Negatywnych się nie lubi, ale też warto na nie zwrócić uwagę czasami, bo to nie jest kwestia tego, że książka jest zła czy słaba, tylko czasami jakiegoś aspektu możemy nie dostrzec na pierwszy rzut oka. No dobrze, ale to pokolenie do 2012 roku to jeszcze za młode jest to kolejne, więc jeszcze rozumiem, że będzie dodruk w związku z tym?
Bo jeżeli
teraz... A ile w ogóle się ukazało tego?
Wiesz co, w tej chwili jest 1000 sztuk na
rynku. O, to dużo.
Dużo.
Jak na taką książkę, to oczywiście, że dużo. Jak na początek, bo to pierwsza czy nie?
Pierwsza,
to bardzo dużo.
Okej.
Pierwsza dużo, chociaż mojej wyszło 3000 i też się rozeszło, ale to zupełnie inna książka była. To jest książka specjalistyczna, tak?
Tak.
A moja była taka ciekawostkowa, więc to są zupełnie dwa różne obszary. Nie ma co porównywać. Ale jeżeli chodzi o książkę specjalistyczną do tak zwanej obsługi personelu, chociaż to chyba źle brzmi, ale dobrze, współpracowników, o tak to nazwijmy, to myślę, że to jest duży nakład. 1000 to jest naprawdę sporo.
Zakładam, że jak nie sprzedam, to będę ją rozdawać w trakcie szkoleń.
Sprzeda się, bo myślę, że to jest to pokolenie, które dzisiaj ma powiedzmy te 30 lat z kawałeczkiem, tak? 20 kilka, więc to jest dość spora grupa pracowników dzisiaj. Ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy po szkole średniej, albo dorabiają, albo po studiach, albo na studiach pracują. No właśnie, a kto jest bardziej wrażliwy i kto jest bardziej zdeterminowany do tego, żeby osiągnąć sukces, kobiety czy mężczyźni?
A to jest dobre pytanie i jest mi na nie ciężko odpowiedzieć.
Bo ja myślę, że z dzisiejszego punktu widzenia i pewnej zmiany społecznej, to kobiety mają większe ciśnienie na sukces.
Wiesz,
może nie sukces, samorealizację.
Na samorealizację i na...
Faceci są troszeczkę rozleniwieni.
A ja bym tego tak nie określiła. Wiesz co, ja Przemku, uważam, że każdy z nas ma taką listę rzeczy, które sobie obiecujemy, że kiedyś zrobimy, prawda? Zawsze jest taka lista. Naprawdę. I u mnie, jeżeli chodzi o moją osobę, na tej liście było między innymi napisanie książki. To z takich rzeczy realnych. I teraz uwaga, założenie rękawic bokserskich, pójście na pierwszy trening kickboxingu, co zrealizowałam w tym roku, chciałam powiedzieć. Tak, dodatkowo stary samochód Mustang, czerwony, to jest też moje marzenie od dziecka. I uwaga, serwal w domu. Tego ostatniego chyba...
Serwal, czyli to zwierzę, tak?
Tak, ten taki kot, taki półdziki.
Okay.
Także to
on
raczej
nie jest groźny?
Nie, jest groźny, nie jest groźny.
Udomowiony
ale...
może być?
Może być udomowiony.
Szczerze mówiąc, nie znam się na tych kotach, więc...
A, ja się znam. Wymaga ogromnych nakładów finansowych, jakby z tego względu też sądzę, że tak, jeżeli chodzi o jego wyżywienie i utrzymanie, wolierę przed domem, to rzeczywiście plus weterynarz egzotyczny. Natomiast wydaje mi się, że wiesz co, jest taki moment w życiu, tak jak ja w tym roku i te moje 40 lat, że dochodzimy do wniosku, że ta połowa życia mija i z tej listy guzik udało się zrealizować.
Odhaczonych nie za wiele jest pozycji, tak?
Dokładnie. I ja stwierdziłam, że wiesz co, to jest czas po prostu najwyższy. Co? Albo teraz, albo nigdy. I wydaje mi się,
że... takie powiedzenie, że śpieszmy się, jest później, niż nam się wydaje.
Dokładnie. Tak te 4 dychy, wiesz, skończone. No faktem urodziny mam w grudniu, także jeszcze zakładam,
to
że...
To cały rok jeszcze. To jakie 40? To 39 jest, a nawet 38 z haczykiem.
Ale trzeba już zacząć. Dlatego
no pewnie
wiesz...
trzeba.
Tak.
Dobrze. Spotkanie będzie autorskie pewnie nie jedno. Mam nadzieję, że kilka. Pewnie wiele osób się zainteresuje tym z czystej ciekawości, a potem zobaczy, czy to się przydało, bo myślę, że dwie największe sprawy, które mogą cię dotknąć w tej sprawie, w tej historii związanej z książką, to po pierwsze reakcja od samych zainteresowanych, czyli bohaterów, i dwa od szefów, którzy zarządzają takimi zespołami ludzkimi, na ile to się przydało. Mhm. Bo na ile ta książka jest użyteczna, taka zupełnie praktycznie, to myślę, że będzie też dość spory i ważny test. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Alicja Dylubicz-Szeliska, autorka książki Szef dla pokolenia Z. Jak nie stracić ludzi, których nie da się zatrzymać pieniędzmi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.